Dzień dobry matki i nie matki, i dziadki, i ciocie, i wszyscy, no bo wszyscy są w tym podcaście widziani i niepomijani. Jestem trochę chora, więc będzie to słychać, ale mam dzisiaj ważny temat do omówienia, więc postanowiłam nawet z jakimś trochę popsutym głosem o tym opowiedzieć. Zrobienie tego odcinka przyszło mi do głowy w ogóle jakieś 2 miesiące temu, ale zwlekałam z nim, no bo najpierw myślałam, że moja perspektywa nie będzie taka cenna jak perspektywa eksperta, że ja może mam mało do powiedzenia o depresji matek, no bo przecież mam to szczęście, że nie miałam ani baby bluesa, ani depresji poporodowej, a to o niej w kontekście macierzyństwa się najwięcej mówi, ale później pomyślałam, że w sumie każda perspektywa depresji w rodzicielstwie jest ważna i o każdej warto mówić, bo to po prostu temat, który jest spychany na margines, mam wrażenie, bo przecież matki nie mają czasu chorować. Nie wypada im. Ja już nie mówię nawet o samym zdrowiu psychicznym, ale o zdrowiu takim, wiecie, w ogóle, w całokształcie. No, matka nie może się rozchorować. Musi się nafaszerować wszelkimi dostępnymi w aptece środkami, ale nie wyleżeć choroby w łóżku, nie wyspać jej, nie odpocząć, no bo nie ma na to czasu. Są nawet przecież takie reklamy w telewizji, tak, że mama ma gorączkę, czy tam bierze ją katar, ale jest wieczorem jakieś ważne wystąpienie w przedszkolu, no i matka musi się tam nafaszerować tymi wszystkimi dostępnymi w aptece środkami, żeby w pełni sił iść i uczestniczyć w życiu dziecka. No bo jeśli w ogóle w przypadku matki są jakieś dostępne leki, nie? No bo kobiety w ciąży i kobiety karmiące nie doczekały się jeszcze uwagi koncernów farmaceutycznych, co bardzo ciekawe, no bo badania, czy leki są bezpieczne do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią, są zbyt ryzykowne. Nikt nie chce ryzykować pozwów o uszkodzenie płodów. Matki mogą trochę pocierpieć, nie? Więc z tego powodu jedyne, co mogą łykać, na jakieś potworne migreny, na zapalenie zatok czy uszu, to jakiś tam, wiecie, ibuprofen. I pamiętam ten okres życia w ciąży i podczas karmienia i wspominam go z zaciśniętym gardłem, bo w ciąży imały się mnie absolutnie wszystkie choroby i wszystko, co może boleć człowieka, od opryszczki, przez migreny właśnie dramatyczne, aż po rwę kulszową. No i co musi matka? No matka musi trochę pocierpieć. No i tyle. Może sobie tam miodem coś posmarować, nie? Albo zrobić herbatę ciepłą, albo termofor. No. No i tyle, musi przetrwać. Ale dużo łatwiejsze do przetrwania jest uczucie bólu jakiegoś fizycznego. Bo sobie można ten ból jakoś zracjonalizować, można wyjaśnić, albo to krew inaczej krąży, kobieta w ciąży ma przecież tej krwi dużo więcej, tam szybciej bije serce i tak dalej. I ból fizyczny jest ogólnie do przetrwania. Albo inaczej, po prostu musi minąć. I my wiemy, że on kiedyś sam przejdzie. Że trzeba zacisnąć zęby, po prostu jak podczas porodu i to przetrwać. Ale ból psychiczny i ból depresji to jest ten rodzaj bólu, który niezaopiekowany nie minie. On nie przechodzi sam. On narasta. Narasta przez samotność, przez napięcie, które dodatkowo generuje posiadanie potomstwa. Narasta przez mnogość różnych decyzji, które trzeba codziennie przy dziecku podejmować. Przez aktywność, bo przecież trzeba być aktywnym, wstawać, zmuszać się, być uśmiechniętym. Ale przede wszystkim ból psychiczny depresji boli dlatego, że przynajmniej dla mnie, bo powiem tu o swoim doświadczeniu, musimy go ukryć przed dzieckiem. No bo żadna matka nie chce być wyraźnie smutna przy swoim dziecku, tak? I dla jasności, oczywiście, że pokazujemy dzieciom całe spektrum swoich emocji. Możemy się wkurwić, bo nam ktoś zastawił auto na parkingu, nie? I spoko, dziecko musi przecież wiedzieć, że nie ma nic złego w złości. Nawet musi w ogóle nas widzieć w złości, żeby obserwując nas uczyło się, jak w zdrowy sposób się regulować. No, brać oddechy, tam wytuptywać złość, przegadywać z kimś bliskim jakieś nerwy i dziecko musi widzieć te irytacje i musi widzieć złość i smutek. My to wiemy, tak? No bo to autentyczne emocje, które dotykają też jego, więc my wiemy, że tych złych emocji nie ma i tak dalej, więc wałkujemy te książeczki wszystkie, tam pokazujemy smutne, wesołe buźki, normalizujemy, że tak, że córeczko, synku, tam w dzisiejszych czasach wolno dzieciom wyrażać strach i lęk i smutek i jesteś tu bezpieczny i bezpieczna. Ale żadna matka nie chce, żeby jej dziecko widziało, że od środka pęka na milion kawałków, no i nic nie może z tym zrobić, no. Żadna matka nie chce, żeby jej dziecko widziało depresję i chcemy to zamiatać pod dywan, traktować jako coś przejściowego, coś, co w ogóle minie samo. I żadna matka nie chce się każdego dnia budzić mniej szczęśliwa, no. Bo matki mają być kurwa radosne, no. Żeby się bawić z dziećmi, odpowiadać na wszystkie pytania, gugać, udawać dźwięki kukuryku i miau miau. No trzeba przecież uczyć dziecko uśmiechania się, tak? Bo ono widzi. I jesteśmy naczytani tych badań i książek, że dziecko odbiera nastroje rodzica. No i nie będę was okłamywać, no odbiera. Żadne, nawet oskarowe guganie nie oszuka dziecka, że mama jest szczęśliwa i zrelaksowana. Ale to może dobrze, bo to taki finalny argument, że nie oszukamy dzieci, że od środka płonie w nas pożar. No, nawet jeżeli będziemy opanowane i uśmiechnięte i zrobimy śniadanie, kąpiel, ułożymy wieżę z klocków i przeczytamy książkę, modulując głosem. No. I na bank pamiętacie ze swojego dzieciństwa, a teraz przeżywacie to samo w dorosłości, zwłaszcza osoby o takiej niestabilnej, pozabezpiecznej więzi emocjonalnej z rodzicami. Jako dzieci zostaliśmy ewolucyjnie już wyposażeni w radar, w ciele migdałowatym, który nas miał uchronić jeszcze w czasach, nie wiem, chyba zbierackich albo innych niestabilnych, przed porzuceniem przez opiekuna, no bo natura musiała wyposażyć nas w coś, dzięki czemu będziemy odróżniać opiekuna od obcego, więc wiecie, będzie nas alarmować, kiedy matka emocjonalnie na przykład stanie się mniej dostępna. Jakaś zimna, niezadowolona, chłodna. No i dziecko takie, wiecie, w kołysce musi być pewne, że dostanie jeść, że ktoś je przytuli, że ktoś mu zmieni pieluchę i tak dalej, że ochroni przed zwierzyną czy przed czymś, przed jakimś zagrożeniem. Więc dlatego to ciało migdałowate i ten ośrodek bezpieczeństwa, tej bezpiecznej więzi jest bardzo aktywny w dzieciństwie. Stąd na bank większość z was jest sobie w stanie przypomnieć na przykład napięcie panujące w domu, jak rodzice się pokłócili, ale udawali, że wszystko jest okej. Okay. Albo jak w ogóle były jakieś rzeczy takie między dorosłymi, które były gdzieś tam, wiecie, wyszeptane. Dzieci od razu wyczuwają, że coś się dzieje i od razu generuje to napięcie. Niektórzy rodzice nie udawali i obserwowaliśmy, jak ze sobą nie rozmawiają, bo było karanie siebie ciszą i tak dalej. Ale to napięcie jest bardzo łatwo nam odtworzyć. I rozmawiałam o tym ostatnio z kilkorgiem znajomych i każdy z nas jest w stanie przypomnieć sobie takie napięcie z własnego dzieciństwa i w ogóle poczucie w ciele. To napięcie tego braku bezpieczeństwa, takiej stabilności, takiego bezpieczeństwa, że dorośli są dla nas i że niczym nie musimy się przejmować. I jako dorośli też jesteśmy zajebiście w to wyposażeni nadal i doskonale odczytujemy, i można to nazwać intuicją, właśnie zmiany nastrojów ludzi w stosunku do nas, ale nie tylko do nas. I dzieci to mają. I niektórzy dorośli też, więc niezależnie od tego, jak przekonująco wchodzilibyśmy w rolę psa i koguta, no to nasze dzieci wyczują, że coś jest nie tak, ale nie będą wiedziały co. Więc dostaną, tak jak niektórzy w chujowych związkach z brakami w komunikacji, jakieś dwa komunikaty, bo będą wiedzieć, że niby wszystko jest okej, no bo przecież rodzice mówią, że jest okej, ale czuć w ciele, że jest jakieś zagrożenie. Jest taki mindfuck w ogóle, ciało reaguje inaczej na to, co słyszymy. I to jest coś, co mi najbardziej siadło na głowę, jak chciałam ignorować moją pierwszą depresję jako matka. To było rok temu, jak Helena miała problemy z adaptacją przedszkolną. I to napięcie, to rozczarowanie, że ten proces nie idzie tak, jak ja myślałam, że pójdzie. To współczucie w jej kierunku, no przecież jest jej trudno, a ja jestem od tego, żeby ją chronić, ale jednocześnie jestem poirytowana, że robi wszystko tak, jak powinnam i ona nadal nie jest szczęśliwa w tym miejscu. Więc to narastało i narastało i czułam, że już w połowie dnia się stresowałam tym, co będzie jutro. Jak będzie wyglądał poranek. I później po odwiezieniu jej do żłobka tkwiłam przed telefonem, wpatrzona po prostu w ten ekran, czy nauczycielka nie dzwoni. I później do 13 próbowałam sobie jakoś zająć czas, wiecie, no jakkolwiek, ale byłam też no, jak na tykającej bombie, nieustannie w alercie i w gotowości, żeby ją jechać odebrać i się nie spóźnić ani o minutę. I później jeszcze dealowanie z jej emocjami po przedszkolu. I tak w kółko kilka tygodni. I dla jasności, tam się nie działy dramaty. Nie było odrywania dziecka ode mnie, nie było uciekania, była masa łagodności, cierpliwości i tak dalej. Ale to połączenie natłoku pracy i rozwiązywania tej sytuacji tej żłobkowej i zdwaniania się z psycholożką z bliskiego miejsca, czytanie książek, słuchanie webinarów o tym, jak ułatwić dziecku adaptację w placówce, przegadywanie tego z Amadeuszem, ale też po prostu chyba okres w roku, no bo wiecie, no jesień nie tylko na Islandii jest bardzo specyficzna, nazwijmy to, wywołało u mnie takie napięcie, z którym maszerowałam kilka tygodni. Że któregoś dnia, mimo tego wiecie, że chodziłam na jogę i robiłam różne te wszystkie fikumiku, które tam dla mojego zdrowia psychicznego zawsze są zbawienne, to któregoś dnia otworzyłam rano oczy i poczułam to najgorsze uczucie, po prostu poprzedzone taką szybką, rwaną myślą, że o kurwa, znowu się obudziłam. Nie mam siły żyć, że nie chcę żyć. Nie mam siły ruszyć nogą ani ręką, a muszę przecież wstać i napierdalać, tak? Że moje dziecko nie może widzieć, że mama jest nieszczęśliwa, bo ona to wyczuje, a jeszcze bardziej to spowoduje u niej napięcie. muszę jej dać jedzenie, muszę ją wyszukować do przedszkola. I wiecie, ta lawina myśli, bo to wiadomo, no to nie była moja pierwsza depresja, no to nie było moje pierwsze w życiu rodeo, kochani, bo na depresję choruję już od kiedy byłam nastolatką, więc doskonale umiem już odczytywać sygnały głowy i ciała. I kiedy pojawiają się te myśli, że nie mam ochoty się budzić i że jedyne, o czym marzę, to żeby ten dzień już się skończył i żebym znowu mogła iść spać. I po prostu nie czuć nic. I po prostu przelatywać, żeby te dni mijały. Ale to było jeszcze gorsze, bo po okresie takiej długiej, długiej ciszy ze strony mojej głowy, kiedy już naprawdę się witałam z gąską, że wiecie, że depresja nie wróci. Skoro nie wróciła przez całą ciążę, przez pierwszy rok życia dziecka, że skoro już nie miałam depresji poporodowej nigdy, no to już nie będę miała nigdy więcej. Jakoś to już się nie pojawi. No i myślałam, nie wiem, że naprawdę umiem te triggery wszystkie wyłapywać, że umiem mieć pod kontrolą taki swój balans, wiecie, układu nerwowego, że umiem sobie już układać pracę, sen, odpoczynek, terapię i tak dalej, że już nie ma opcji na to, żebym sobie naruszyła tę chemię w mózgu, doprowadzając się do depresji. Bo jeszcze wtedy myślałam, że ja się sama doprowadzam do depresji. Jeszcze wtedy nie akceptowałam chyba do końca tego, że po prostu nie mam na to wpływu. No. I wierzyłam w to. I chyba dlatego tak ta depresja, która pojawiła się w moim życiu jakieś 2 miesiące temu, tak mnie uderzyła. Bo ona się nie pojawiła podczas rozstania z Amadeuszem, nie pojawiła się po rozstaniu. Wszystko było tak, jak mi się wydawało, w ogóle pod kontrolą. Czułam się bardzo dobrze. Ale zaczęłam odczuwać powoli narastające napięcie. Takie napięcie zgniatające klatkę piersiową. Pojawiły się bóle pleców tak na wysokości przepony. U mnie się to dzieje. I bóle szczęki związane z takim dużym lękiem. Takim nadchodzącym nagle. W ogóle nie wiadomo skąd. I być może teraz, jak widzę to z dystansu, mogło to mieć związek no właśnie z nową relacją, jaka się pojawiła na moim horyzoncie, dość przypadkowo, szybko po rozstaniu. Nie planowałam tego, ale tak się wydarzyło. Więc wiecie, nie wyrzucałam sobie tego jako problemu, ale mój układ nerwowy zaczął dawać mi znać, że coś jest nie tak. Że się gorzej wysypiam, że muszę lawirować między potrzebami dwóch osób, mojej córki, ale też tej drugiej osoby, z którą postanowiłam się związać. I myślę, że życie w tym napięciu, przede wszystkim z kimś, kto na przykład sam nigdy nie chciał mieć dzieci, a związał się ze mną, czyli z osobą mającą 3-letnie dziecko, generowało to we mnie bardzo dużo napięcia i próbowałam jakoś tak stanąć pomiędzy w sensie no nie dało się po prostu pewnych rzeczy pogodzić. I co ja robiłam? No oczywiście rozmawiałam o tym na terapii, medytowałam, starałam się samodzielnie ogarniać wszystkie metody, które wiedziałam, że mi sprzyjają, żeby depresja nie wróciła. I mimo tego, że wszystko było okej, okay, tak wiecie, wszystko było okej, okay, nie? I miałam wrażenie, że wszystko jest przegadywane na bieżąco, też na terapii i z przyjaciółmi, i porządkowane i dochodziłam do jakiegoś takiego spokoju, to czułam, że coś jest nie tak. Czułam takie mega dziwne napięcie, którego nie byłam w stanie w ogóle odsunąć. I jak byłam w takim dobrym stanie, no bo już długo byłam bez tych leków, znaczy byłam już długo bez żadnych objawów takich depresyjnych, czułam, że w ogóle jestem w dobrym miejscu w życiu, że sobie wszystko pięknie poukładałam, wiecie, że przeprowadziłam się do nowego miejsca, do nowego mieszkania, że mam świetną rutynę ustaloną, to razem z moją terapeutką i z moim psychiatrą doszliśmy do wniosku, że to jest taki dobry moment, żeby te leki odstawić. No i schodziłam z tych dawek, tak wiecie, bardzo, bardzo powoli, aż w końcu przestałam te leki zupełnie brać. No i któregoś dnia, a było to już tak miesiąc ponad po odstawieniu leków na depresję, a mimo tego, że odstawiałam je kilka miesięcy i byłam w bardzo dobrym stanie, no to pojawił się właśnie ten poranek. I to uczucie, że nie dam rady wstać. Że przecież wszystko, i to te myśli, kurwa, znowu, że przecież wszystko w moim życiu się układa, żyję jak pączek w maśle po prostu. Zwłaszcza, że dzielimy się z Amadeuszem opieką tydzień w tydzień, więc mam czas na to, żeby odpoczywać i się wyciszać i tak dalej, wiecie, to sranie w banie, że nie powinnam mieć żadnych stresów, tak? Zalała mnie fala absolutnego smutku. I co ja mówię, to w ogóle to nie jest smutek. Smutek to jest, jak się wstajesz rano w złym humorze, no po prostu skwaszony. A depresja jest jak czarna płachta, jakby ktoś nagle naciągnął nam na głowę wielki kaptur, przysłaniający wszystko, co dobre. Ja przestałam czuć radość z rzeczy, które mi dawały radość. Widziałam już od rana tylko problemy, jakby mi ktoś jakiś przycisk wcisnął z dnia na dzień, po prostu taki knockout. I u mnie depresja czasami daje delikatne sygnały i tak się powoli rozpoczyna, ja umiem je wtedy wyłapywać, ale akurat wtedy, może przez zakochanie, ich nie wyłapałam. I wszystko umiałam sobie wytłumaczyć, usprawiedliwić. I kiedy otworzyłam rano oczy i zobaczyłam, że wszystko jest czarne, a ja o niczym nie potrafię już myśleć pozytywnie, to wiedziałam, że znowu zaczyna się ten przejazd. Że siedzę w wagoniku na wielkiej, po prostu stromej zjeżdżalni w przerażającym, mało wesołym miasteczku i mam zapięte pasy i już nic, kurwa, nie mogę zrobić. Ani wysiąść, ani wyskoczyć, ani rozpiąć pasów. I to był ten moment, który niektórzy ignorują. I to też jest ten moment, który osoba, która nigdy wcześniej depresji nie miała, będzie potrafiła najpierw zignorować i tak zepchnąć nogą. No bo to, wiecie, taki smutek, a może to z niewyspania, przecież się do dziecka cały czas wstaje w nocy, może to z przebodźcowania, no bo dziecko hałasuje i trzeba sprzątać, jest natłuk obowiązków. A może dlatego, że ostatnio gorsza pogoda, albo się w pracy coś dzieje, albo stres przed powrotem do pracy, a może się tam po prostu, wiecie, zaczyna przeziębienie. Ale depresja to nie jest tylko ból ciała, bo gdy rozmawiałam z przyjaciółmi, ale nie tylko, bo też z moimi słuchaczami, nie każdy to ma. Bo depresja to jest choroba mózgu, chemii zaburzonej, tak jak, nie wiem, cukrzyca to zaburzony poziom hormonów związanych z glikemią, tarczyca chora zaburza hormony tarczycowe, a depresja, jak choroba każdego narządu, tu akurat mózgu, rozpierdala poziomy serotoniny, dopaminy i tak dalej. Jeżeli ludzie zaczną ją widzieć jak po prostu chorobę narządu, a nie widzimisię, które się da przeczekać albo zepchnąć z horyzontu, to może więcej osób zacznie się zgłaszać do psychiatry. I u mnie się zaczęło od sabotowania się w każdej kategorii. Czyli od oceniania się negatywnie w każdym polu życia, partnerskim, zawodowym. Zaczęłam mieć myśli, że moje podcasty są chujowe, mało kreatywne, nie takie jakbym chciała, że relacja na bank nie wyjdzie, że jestem złą przyjaciółką, że już nic na mnie w życiu nie czeka. I zaczęłam myśleć w ogóle o sobie, że jakoś jestem tak, że utknęłam w życiu, że nie widziałam w ogóle nic pozytywnego, co się może w przyszłości wydarzyć. A jakby umówmy się, no to nie są normalne myśli. To ta wkrętka po prostu, że zaczęłam myśleć o sobie, że jestem złą mamą, bo nie mam siły na zabawy takie, jakie powinnam mieć siłę, albo jestem za mało obecna, albo za mało cierpliwa. No i niestety dla mnie pierwszym objawem depresji, kiedyś stałam się mamą, była narastająca irytacja. I znalazłam w sumie łącznik z tym, że kiedy pracowałam jeszcze w kuchni i nadeszła depresja, to też to było ten mój pierwszy taki pierwszy sygnał, że cokolwiek, choćbym pamiętam taką sytuację, że się rozpłakałam po prostu, już myślałam, że się rozpadnę z nieszczęścia na 1000 kawałków, bo jakaś pani zamówiła wrzątek i przyszła kelnerka do kuchni spytać, czy mogę zagotować wrzątek dla chyba, akurat w ogóle notabene dla dziecka, żeby zrobić, wiecie, mleko modyfikowane. I ja po prostu się rozpłakałam z tego wkurwienia, że ktoś prosi mnie o taką bzdurę, kiedy mam najwięcej ticketów, w sensie najwięcej zamówień w kuchni. I pamiętam, że takie małe rzeczy, które normalnie robiłam z uśmiechem na twarzy, kiedy nie byłam chora, to te małe rzeczy w depresji i na samym początku depresji już też, jak ona się rozkręciła, to było po prostu coś, co było w stanie mnie absolutnie rozłożyć. To mogło być cokolwiek. To mogło być, żeby się autobus spóźnił. To mogło być, że w ogóle muszę wstać, że muszę zakupy zrobić pranie. Jakby takie zwykłe, codzienne rzeczy, które na maksa zaczęły mnie irytować, ale tak po prostu, że odpalałam się w sekundę. Irytowały mnie dźwięki, jakie wydaje dziecko teraz, irytowały mnie głośne miejsca, nie miałam fizycznie ochoty na spacery w ogóle, chodzenie w miejsca, które też Helena kocha chodzić, też odpuszczałam. I każdy jej, wiecie, taki trzylatkowy bunt, nie? Niezadowolenie, że kolacja jest nie taka, jaka powinna być, albo jęczenie takie zmęczonego dziecka, to sprawiało, że się we mnie gotowała krew. Gdzie zazwyczaj tak nie mam. To jest po prostu papierek lakmusowy mojego przemęczenia, kiedy troski mojego dziecka, które zazwyczaj no, na nie reaguje ze współczuciem i ze zrozumieniem, bo wiem, że jestem w stanie po prostu patrząc na nią pomyśleć, że to ja mam te 3 lata i to ja potrzebuję teraz pomocy, bo mi spadł banan i się połamał w pół i mogę po prostu ze współczuciem ją przytulić, to jakoś, nie wiem, zaczęły mnie to wszystko denerwować i mam taki krótki lącik. Tak szybko się w depresji pojawia u mnie złość, że czuję wtedy, że nie jestem matką, którą chciałabym być. Jestem zaprzeczeniem tej matki. No bo nie chcę być wiecznie sfrustrowaną, wkurwioną matką, o którą nie można nic poprosić albo ani o nic się zapytać, ale przede wszystkim być sobą. Ja nie chcę dawać swojej córce przekonania, że ona nie może być sobą przy mnie. Nie chcę budować jej w jej DNA, że jeśli ma gorszy czas, jakieś trudne emocje albo nawet po prostu jest zmęczona i czuje, że musi urządzić dramę o złamanego banana, wiecie? To, że nie może, bo mamy dla niej nie będzie i mama jej nie ukoi, nie wytłumaczy, nie przytuli, tylko zareaguje za każdym razem z nerwami. To nie jest rodzicielstwo, jakie sobie wyobrażałam i o którym wiem, że ja mam na nie zasoby energii, i mam na nie zazwyczaj zasoby cierpliwości i tak dalej. Więc jak już zaczęłam czuć, że to trzymanie nerwów na wodzy mi nie wychodzi, a moje dziecko czuje, że jestem tykającą bombą i zdarzyło mi się kilka razy na nią warknąć, to już wiedziałam, że to jest ostatni moment, żeby się zgłosić do lekarza. Te obsesyjne myśli o braku radości, o braku siły na robienie czegokolwiek, co dotychczas w ogóle mega lubiłam. Nawet takie głupoty jak pójście do szmateksu, co jest dla mnie w ogóle formą relaksowania się, bo ja lubię przeglądać ubrania. Mnie to po prostu, wiecie, przesuwanie tych wieszaków w szmateksie i ta nutka takiej dopaminy, co mogę zaraz znaleźć. Ja to bardzo lubię. I nawet takie rzeczy przestały mi sprawiać przyjemność. W ogóle nie było ani jednej rzeczy, która mogłaby mi sprawić jakąkolwiek, wiecie, coś miłego. A dodatkowo jeszcze to uczucie zawodzenia w relacji z tym małym człowiekiem, a do tego uczucie tej czarnej płachty przesłaniającej cały horyzont i to uczucie, że muszę jeszcze przed nią udawać, żeby ona nie widziała, że czuję się tak źle. Bo depresja tak nas zwodzi, że wydaje się, że poza nią w ogóle nic nie ma. Nie ma wyjścia. Jest takie określenie w grach komputerowych i w ogóle w internecie, jak liminal spaces. Takie miejsce, taka estetyka, jak na przykład takie otwarte, nieco mroczne przestrzenie, jakieś długie korytarze hotelowe, niedoświetlone parkingi, jakieś opuszczone podwórka. One dają takie uczucie strachu, takiej niepewności, niepokoju, czegoś, co ma zaraz nastąpić i my nie możemy się z tego uwolnić, bo tych korytarzy czy tej przestrzeni jest tak dużo. Ale też nie wiemy, czego mamy się bać, ale już czegoś się boimy. I dla mnie depresja to jest po prostu bycie w tej przestrzeni liminalnej zamkniętym. To jest uczucie, że zaraz się coś wydarzy, to generuje napięcie, ale widzimy tylko pustkę. Nie wiemy, co tak w ogóle jest na tym horyzoncie. I to uczucie pustki i tego, że czujemy się w tym tak kurwa strasznie samotni, to jest właśnie to, co nas niszczy najbardziej. I to, czym się różni u mnie depresja z dzieckiem od moich wcześniejszych depresji, jest uczucie zawodu. Takie uczucie, że nie jesteśmy w stanie być dla kogoś, kto nas potrzebuje i że mój stan na pewno wpływa na jej stan i na jej uczucia. Może czuję, że jestem nieobecna, może czuję, że mam do niej mniej cierpliwości, może czuć, że na przykład robi coś nie tak. I to uczucie strachu, że ja już nie choruję sama, że ktoś patrzy na mnie i czuję się z tym na przykład niebezpiecznie. Wiecie, nachodziło mnie takie myśli, że nie chciałabym, żeby moja córka czuła, że musi jakoś mój stan odmienić, że musi mamie pomóc, ją rozweselić, żeby nie wyszła w rolę pocieszycielki albo w rolę klauna, bo ma 3 latka. I ta myśl, że nie chcę, by widziała mnie w takim stanie, od razu mnie zmobilizowała do pójścia do lekarza i rozpoczęcia farmakoterapii. I najpierw myślałam, że to jest... Byłam bardzo rozczarowana, że musiałam wrócić do tych leków, zwłaszcza, że już czułam, że naprawdę jestem w świetnym miejscu w życiu. I miałam... O kurwa, czułam się naprawdę stabilnie, miło, dobrze, radziłam sobie z emocjami, ze wszystkim. Serio, brałam wszystko na klatę, nawet jak były jakieś problemy. Nie potrafiło mnie nie dołować w taki sposób, żebym wpadała w jakieś, wiecie, czarne myśli i tak dalej. Myślałam, że już sobie to, słuchajcie, rozjebałam, że już mam instrukcję obsługi do tego, żeby w tę depresję znowu nie wpaść. No i nie. To uczucie, że nie choruję już sama, tylko muszę uchronić przed moją czarną płachtą dziecko, paradoksalnie przyspieszyło moje leczenie, bo poszłam szukać pomocy o wiele szybciej. I fakt z lęku o to, by moje dziecko nie musiało uczestniczyć w moim zdrowieniu, ale też z lęku przed tym, jakie myśli mam w swojej głowie. Jak gadałam z kilkoma koleżankami, które mi się zwierzyły z depresji poporodowej i czarnych myślach o skrzywdzeniu swojego dziecka, a nawet myślach, że śmierć byłaby lepsza niż tkwienie w tej sytuacji, to przypomniały mi się moje własne myśli i ja akurat nigdy nie czułam, że chcę skrzywdzić swoje dziecko, ale myśli o krzywdzeniu samej siebie się pojawiały i to też jest depresja. To jest absolutnie zaburzone myślenie, to jest jak wirus wgrany w system, że po prostu nie reaguje, nasz organizm nie reaguje normalnie, to jest jakby kompletnie coś weszło nam do głowy i zaczęło sterować nami w kompletnie nielogiczny sposób naszymi myślami. I to jest... Jakby, że nie widzimy pełni sytuacji, to takie myśli o tym, że łatwiej byłoby nie istnieć, się po prostu pojawiają. I jeśli nie dzielimy się nimi z nikim, jeśli nie mamy terapii albo nie mamy psychiatry, któremu od razu o tym powiemy, a będziemy te myśli ignorować, to one będą nas boleć jeszcze bardziej. I takimi prostymi rzeczami, które robiłam, żeby sobie nie dokładać stresów albo obowiązków, żeby faktycznie nie dokładać sobie i swojemu układowi nerwowemu kolejnych napięć i ruchów, które musi wykonać, to było na przykład ograniczenie gotowania. Dziecko naprawdę nie umrze, jak dostanie chleb z masłem zamiast owsianki, której przygotowanie może nas danego dnia przerastać. Serio, nic się nie stanie, jak kupimy zupę z mrożonki, kapuśniak albo ogórkową. zamiast gotować ją samodzielnie. Jak wypije kefir zamiast pokrojonych w ćwiartki obranych jabłuszek prosto z działki, to też się świat nie zawali. To minimalizowanie sobie pamiętania o zakupach i po prostu zaopatrzenie się w mrożonki i puszki, to był pierwszy krok, który wykonałam, żeby sobie zdjąć z pleców, bo jakbym poszła do sklepu i kupiła dużo warzyw, z których myślałabym, że coś ugotuję, a później bym je wyjebała do kosza w całości, bo by zgniły, bo nie miałabym siły na ich krojenie i gotowanie, to wyrzucałabym sobie to jeszcze w złości, że nawet obiadu nie umiem gotować dziecku. Taka jestem leniwa. Że jem pizzę mrożonkę z dzieckiem pod stołem, zamiast zrobić ją samodzielnie, nawet mając tego chrzanionego Thermomixa, gdzie nie wymaga to ode mnie żadnego przecież wysiłku, żeby wrzucić składniki do tego kotła. Chociaż nie ukrywam, że faktycznie Thermomix też mi bardzo ułatwił życie przy depresji. Ale fizycznie czułam, że każdy ruch jest na wagę złota i że muszę odpuścić sprzątanie, wymyślanie, ganianie na ciekawe spacerki i robić minimum, żeby się nie rozpaść. I czekać, aż leki zaczną działać. A ta pizza mrożonka pod stołem, słuchajcie, okazała się fantastycznym pomysłem. I dla mojej córki to był po prostu piknik, przyniosła poduszki, pluszaki, latarkę, siedziałyśmy sobie pod stołem, jadłyśmy pizzę mrożoną z ketchupem, mając wybitny czas. Karmiłyśmy misie, a ja oddycham z ulgą, że coś, co dla mnie jest niby ostatecznością i przykrym upadkiem wręcz w swoich oczach, tak naprawdę jest po prostu zabawą. I stanie się dla niej być może jakimś super, słuchajcie, wspomnieniem. No. Innym razem jadłyśmy zupę w wannie. W sensie karmiłam ją zupą podczas kąpieli, bo zapomniałam, że nie zjadła nic po przedszkolu, już była bardzo wygłodniała i bardzo dużą robiła dramę, więc zupa w wannie okazała się być wybitną zabawą, bo jak do wanny wpadł ziemniak i zrobił głośny chlup, no to się Helena śmiała beztrosko i uznała to za genialny żart, że chciała już później tylko odtwarzać, jak zrobił ziemniak i ponownie. Coś, co wtedy wydawało mi się porażką rodzicielską, bo karmiłam 3-letnią córkę sama, ogórkową, podczas kąpieli, teraz myślę, że dało mi poczucie opanowania sytuacji. Jakby nieważne, że w wannie. Je ciepły posiłek, to je. No, ma z tego zabawę? Spoko. Możemy budować więź i wspólne wspomnienia. I gdy zaczęłam mieć takie myśli, czyli nie widzieć wszystkiego w takim negatywnym świetle, to wtedy poczułam, że oho, chyba leki zaczynają działać. I w okresie mojego chorowania przestałam być już też tak mocno kreatywna w zabawie z nią i bardziej obserwowałam, niż się umiałam zaangażować. Dlatego wybierałam zabawy, które są mało wymagające, a które wiedziałam, że nas zajmą na długi czas i będzie po nich mało sprzątania. No bo nic mi nie dawało takiego lęku jak rosnący bałagan, z którym wiedziałam, że nie będę miała siły walczyć, kiedy ona zaśnie, a przypominam, że mieszkam sama. Więc dlatego do gry weszły rysowanki i kolorowanki, więc Helena mówiła mi, co ja mam rysować, a ja rysowałam na jej zlecenie jakieś tam wymyślone postacie o dziwnych imionach i pytam, a tam czy Fifak ma dużą głowę, czy małą? No to mówiła. Później kwadratową czy okrągłą. Ma uszy wiszące czy sterczące, oczy duże czy małe i tak dalej. I rysowałam. Wymagało to ode mnie mało zaangażowania i dawało dobrą zabawę. Tak samo ciastolina Play-Doh, więc kupiłam paczkę z różnymi kolorami i po prostu kazałam jej robić mi jedzonko i opowiadać, co jest dzisiaj w menu restauracji. Były pierogi z nadzieniem naleśnikowym, był burger z suszoną rybą i też naleśniki z nadzieniem pierogowym. Bardzo zresztą ciekawe, kreatywne. Oglądałyśmy bajki, kiedy już nie miałam siły nic wymyślać i też się nie biczowałam za to. Jak nie miałam siły czytać książek, to po prostu oglądałyśmy obrazki i ona tam opowiadała, co widzi. Zwłaszcza, że jak dziecko w tym wieku ma wkrętkę na strażaków, to już po prostu poza strażakami nic nie jest czytane i na mnie to wykańczało. Czytanie cały czas o kurwa nożycach hydraulicznych. Zabierałam Helenę do muzeów, bo ona bardzo lubi to i to też jedyne miejsce, gdzie względnie potrafi być, wiecie, tak cicho, nie? No bo wie, że inni są w muzeach cicho i tak się dopasowuje do tego, że jest taka magiczna, cicha atmosfera. I to też była fajna forma przetrwania, no. Bo w takim większym muzeum Helena była w stanie się...
Kelly!
Słuchajcie, ten kot, który do mnie przychodzi przez okno z sąsiadów, drapie drapak. Więc jestem z niego bardzo dumna. I on również mi pomógł w depresji. To, że przychodzi do mnie przez okno. No i co? Byliśmy w tym dużym muzeum, więc Helena się na przykład albo ukrywa, albo się bawi ze mną w jakiegoś chowanego, albo ogląda sobie książeczki, albo chodzi do takiego kąta dla dzieci, gdzie są różne do rysowania rzeczy, albo sobie po prostu biega w ciszy. I wiecie, i szukałam po prostu przestrzeni, w której nie namęczę się emocjonalnie, nie będzie dużo sprzątania, a czas jakoś do wieczora jakoś zleci, nie? I niestety odmierzałam dni do momentu, kiedy leki zaczął działać. Prosiłam o pomoc przyjaciółki, żeby czas szybciej leciał. Umawiałyśmy się na plac zabaw z ich dziećmi, żeby mogła też się Helena wybiegać, a ja, żebym mogła słuchać historii innych ludzi, a nie tylko tych dołujących ze swojej głowy. I wiecie, to teraz mi brzmi mega intensywnie, ale robiłam jedną rzecz dziennie. W sensie przedszkole, po przedszkolu muzeum. Powrót do domu, bajka, książka do spania. Później znów rano do przedszkola, powrót, jedna aktywność. Play-doh albo bajka do spania, nie? I starałam się też tłumaczyć Helenie, że mama jest chora i że się nie czuje najlepiej. I nie mówiłam jej, że jestem chora na depresję, tylko po prostu, że się źle czuję, dlatego jestem smutna. I to nie dlatego, że ona jest głośno czy coś tam. To nie jest w ogóle jej wina, tylko ludzie chorują. Ona też przecież czasami jest chora i nie ma humoru. Jakoś tak starałam się, wiecie, no, mówić o tej chorobie, ale dla takiej trzylatki nie ma znaczenia, jaka to jest choroba. Po prostu brała swoją walizeczkę lekarską zabawkową i się bawiłyśmy w chorą mamę. Więc kładłam się na podłodze, przykrywałam się kocem, a Helena mi tam robiła różne badania i tam pukała mnie w kolano, kazała pokazywać zęby jak u dentysty i tak dalej. Nie siliłam się na udawanie, że świetnie się czuję, że mam siłę na robienie rzeczy i co prawda bardzo mnie ratowało, co mnie bardzo ratowało, to była opieka naprzemienna i nie wiem, jakbym dała radę, gdybym była samotną matką albo matką, która nie ma wspierającego partnera. No to, co mnie ratowało w sytuacji depresji z dzieckiem, no to jest wiedza. I to wiedza potwierdzona własnym doświadczeniem, że ten stan, choć okropny i bolesny, jest nietrwały. Że to w moich rękach jest zdrowienie. Jak mnie boli gardło, biorę tabletkę, a nie ignoruję ten ból i czekam, aż sam przejdzie, tak? Jak mnie boli w płucach, to idę do lekarza. A jak mnie boli dusza, to idę do lekarza od głowy i mówię mu: panie, nie jest dobrze. Umieram z nieszczęścia. I co się okazało tym razem? Na pojawienie się mojej depresji mógł też mieć wpływ skrajny niedobór witaminy B12, której zastrzyk dostałam od razu już na analizie badań. Jak pani zobaczyła moje wyniki, to powiedziała: proszę do gabinetu tam innego, bo ma pani... O Jezus, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że pani tutaj w ogóle zdołała przyjść. Jak to w ogóle możliwe, że pani tutaj miała siłę się pojawić? Więc to też mi pomogło. Sprawdzenie, po prostu dogłębne sprawdzenie wyników badań. Wiedza i przekonanie, a wręcz pewność, że depresja jest i będzie w naszym przypadku chorobą wyleczalną, że po prostu musimy się zgłosić do lekarza, jest absolutnie kluczowa. Nie poddawanie się tej fali i płynięcie z nią, takie wiecie, że my to wszystko na swoje barki weźmiemy i my sobie sami się wyleczymy, tylko chwycenie za telefon i umówienie się do lekarza. Na Islandii to może być nawet lekarz pierwszego kontaktu, jak w moim przypadku było. Wiedziałam już, jakie leki brałam, jakie mi pomagały, dlatego też się zgłosiłam właśnie po nie. I oswojenie się z myślą, że znowu depresja wróciła, mimo że wszystko się zapowiadało na to, że już nie wróci, bo mam ją pod kontrolą, była trudniejsza niż się zgłoszenie po pomoc, ale szczególnie matkom, szczególnie kiedy mamy dzieci, musimy iść kurwa po pomoc od razu, nie ignorować tego stanu, nie zwalać go na brzydką pogodę, na przemęczenie, na tęsknotę za starym życiem. No myśli o śmierci albo te okropne myśli o zawalaniu wszystkiego nie wynikają ze zmęczenia. Jak jesteśmy zmęczeni, to myślimy o odpoczynku, a nie o końcu życia, czy zniknięciu i zostawieniu wszystkiego i ucieczce gdzieś, gdzie włączymy tryb samolotowy i nikt nas nie znajdzie. I w smutku, w takim zwykłym smutku, nie mamy ochoty cofnąć życiowych decyzji i wrócić do okresu bycia dzieckiem pod kołdrą zwiniętym. Mamy siłę, żeby ten smutek po prostu przegadać sobie z przyjacielem albo iść zrobić coś, co wiemy, że nam poprawi humor. Ale depresja to nie jest zwykły smutek. I kiedy powiedziałam, że urodziłam dziecko, że urodziłam szczęśliwie i planowaną i wyczekiwaną córkę, zaczęłam dostawać wiadomości z pytaniem, czy jako osoba z historią choroby, z depresją, nie bałam się, że zachoruję w ciąży albo po urodzeniu córki, czy nie boję się, że jej zniszczy życie tym, że będzie widziała, że jej mama ma depresję. I myślałam nad tym jakiś czas, w sensie myślałam nad tym aż do teraz, przez 3 lata istnienia tej super dziewczynki na tej planecie. I wiecie, moja depresja jest w pełni ujarzmiana lekami. I teraz się pogodziłam też z tym faktem, że być może będę musiała brać leki cały czas, po prostu już do końca życia, tak jak cukrzycy czy osoby z problemami z tarczycą właśnie. Po prostu nie myśleć o tym, że mogę je odstawić. Mimo, że się pocę po nich w nocy jak koń na wyścigu i mają kilka innych skutków ubocznych. Wiedza, że depresja lubi do mnie wracać, mimo że robię absolutnie 100% rzeczy, które mogę robić, żeby ją trzymać w ryzach, daje mi oczywiście z jednej strony świadomość, że umiem już ją wyczuwać, ale co ciekawe, nie daje mi jakoś lęku o Helenę, bo wiem, jak szybko działać, wiem, jak do niej mówić, żeby wiedziała, że chorowanie to ludzie po prostu mają w swoim DNA różne choroby, absolutnie różne, to jest dla niej normalne. Nie chcę wychowywać kolejnego pokolenia ludzi, którzy negują swoje zdrowie psychiczne. Czy Helena może odziedziczyć po mnie skłonność do depresji? Może. Tak jak odziedziczyła po mnie kreatywność, albo może odziedziczyć po mnie ADHD, a po swoim tacie brak poczucia rytmu. To nadal nie są rzeczy, które rujnowałyby jej życie, jeżeli ma świadomą mamę i ogólnie świadomych dorosłych dookoła niej. I to wczesne reagowanie i szukanie tych patternów, wzorów w ogóle, skąd się może u mnie pojawić depresja, jest zajebiście ważne. Ale też sam fakt, że jestem szczególnie wyczulona na depresję u innych, mam doskonały radar, umiem doskonale dźwigać kogoś na swoje ramię i zabrać go do lekarza. I zdecydowałam się na dziecko nie dlatego, że to był mój kaprys i marzenie, ale dlatego, że to była decyzja przemyślana. I Helena ma jeszcze przede wszystkim dwoje zaangażowanych rodziców. Jak ja nie daję rady, to wkracza Amadeusz i odwrotnie. I każda rzecz, absolutnie każda, jaka nam się w życiu przytrafia, może mieć wpływ na dziecko. Czy decydujemy się na dzieci, mając pełną świadomość tego, co może się wydarzyć w ich dzieciństwie? Biorąc pod uwagę potencjalne choroby, wypadki w rodzinie, jakieś odchodzenie bliskich, no różne tragedie. Jako dorośli ludzie decydujący się na dzieci, bierzemy odpowiedzialność za to, że będziemy przy nich bardziej niż w małżeństwie. W zdrowiu i w chorobie, i w dobre czasy, i w złe czasy będziemy te dzieci chronić przed dorosłym światem i tym, czego one nie są w stanie dźwignąć. I decydując się na dziecko, wiedziałam, że biorę na siebie tę misję. W ogóle niezależnie od tego, czy będę musiała być mamą z depresją, czy nie wiem, ze słabnącym wzrokiem, albo się poruszającą na wózku, czy z sensorem cukrzycowym. Nie wszystko w życiu jesteśmy sobie w stanie przewidzieć, ale to, co przewidzieć mogłam, czyli świadomość mojej choroby, to, że umiem na nią szybko reagować, że mam sieć wsparcia, mam działające leki, a Helena ma dwoje rodziców, no to mi pomogło. I depresja to nie jest choroba, na którą ja mam wpływ. To znaczy poniekąd czasem jestem w stanie przewidzieć, co może ją u mnie wywołać. Jakieś szybkie tempo życia, brak snu, dużo napięcia, przede wszystkim takiego psychicznego związanego z jakąś zmianą, brak dbałości o czas dla siebie, spędzanie czasu z ludźmi, którzy generują we mnie duże napięcie, częste i takie niewyleczalne przebodźcowanie. To, co mi teraz pomogło, to taka apka, którą mi poleciła znajoma. Apka jest do medytacji i się nazywa Balance. Pierwszy rok jest za darmo i to mi się mega spodobało, bo mnie to wkurwia, jak muszę płacić za aplikację do medytacji, bo ja wiem, że i tak nie będę z nich regularnie korzystać. No i ta apka mi tam na maksa pomogła, jak na przykład miałam ataki paniki albo nie mogłam zasnąć przez jakieś, wiecie, napędzające się same negatywne myśli w mojej głowie. Druga rzecz, jaka mi bardzo pomogła, to nie zamykanie się w domu, czyli wychodzenie do galerii, gdzie jest cicho, mogę sobie oglądać sztukę, albo na basen, gdzie nie muszę z nikim rozmawiać, tylko mogę sobie siedzieć w ciepłej wodzie i widzieć innych ludzi. Nawet na kawę do kawiarni niedaleko przedszkola Heleny, gdzie wiecie, mogłabym zgodnie z pokusą i tym, co podpowiadała mi głowa, po prostu odwieźć ją do placówki i wrócić prosto do łóżka, a po prostu brałam 100% po prostu mojego siły woli i brałam książkę ze sobą i czytałam ją z ludźmi dookoła mnie. Nie będę wam mydlić oczu, że mi pomógł sport, bo jak mam depresję, to w ogóle kurwa nie mam siły się ruszać, nie wiem kto ma, więc nawet przejście z samochodu do mieszkania to już jest w ogóle bardzo dużo. I pomogła mi świadomość, że to choroba jak każda inna, na którą są leki i od której są lekarze. I jak matka matce chce powiedzieć, że jedyne, co bym chciała, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to jest to, że naprawdę się wystarczy umówić do lekarza i nie odkładać tego na później, kiedy już tak bardzo będziemy dla siebie nieznośni, nieznośne. Będziemy rodzicami, którymi nigdy nie chcieliśmy być. Nie daj Boże takimi, jacy na przykład byli nasi rodzice i ich na przykład sobie obiecaliśmy, że nigdy się tacy nie staniemy. A nawet w małym stopniu tak poirytowani, jak bywali czasami nasi rodzice, kiedy wracali z pracy i my czuliśmy to napięcie już od ich wejścia do domu. Jeśli dla dobra mojej córki i jej spokojnego, bezpiecznego dzieciństwa muszę brać leki na depresję, żeby mieć więcej cierpliwości, więcej zasobów fizycznych i psychicznych i nie wybuchać, kiedy chcę gofra z bitą śmietaną, a później jak on już jest brudny od bitej śmietany, to już nie, to spoko. Ja jestem gotowa płacić cenę pocenia się w nocy jak szczur i mniejszego apetytu na jedzenie. Bo wolę, żeby moje dziecko miało zdrową mamę, która potrafi dawać mu poczucie bezpieczeństwa, a nie mamę, która myśli tylko o tym, jak zniknąć i która irytuje się przez każdą absolutnie najmniejszą rzecz. I chcę być obecna i będę na lekach po prostu. Więc trzymam kciuki za wszystkie i wszystkich z was, którzy walczą z tą gównianą przypadłością, ale też innymi w kolekcji, różnymi stanami lękowymi, nerwicą i innymi zaburzeniami. To nie jest żadna słabość i wręcz myślę, że to jest siła, że chcemy walczyć o swój spokój i o swój dobrobyt i normalizować w oczach naszych dzieci, że jeśli nas coś boli, to się sobą opiekujemy. Więc jeśli ktoś z was czuje, że po tym odcinku coś mu się rozjaśniło, to bardzo was proszę, żebyście się sobą zaopiekowali, tak jak opiekujemy się wszystkimi dookoła, tylko nie sobą. I wzięli się pod pachę i zaprowadzili do lekarza, bo wiem, że leki uratowały już kilka żyć w moim otoczeniu. Wiem, że leki też uratowały moje życie, jeszcze jak Heleny nie było na świecie. I gdybym nie trafiła do dobrego lekarza, który, o Jezu, walczył o mnie jak lew i też szukał różnych rozwiązań, to bym pewnie podcastów nie nagrywała. I ta czarna płachta, która mi przysłoniła wtedy obraz aż po horyzont, nie dałaby się rady przesunąć żadnym sportem, motywacyjnymi książkami, psychologicznymi podcastami albo nie wiem, czy tam, czym tam jeszcze, urlopem wyczekiwanym gdzieś tam w ciepłych krajach. Absolutnie nie. Także życzę wam, żebyście mogły i mogli się sobą zaopiekować i żebyście nie musieli udawać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku o 5:20, czyli o naszej magicznej godzinie. Bardzo było miło mi was gościć w tym odcinku i no, słyszymy się za tydzień. Pa!